wtorek, godzina 13.45. Ja nazywam się Kamil Michałowski i zapraszam na dzisiejszy Naukąt, oczywiście z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt!
Dziś spotkanie z doktorem habilitowanym Piotrem Wasylczykiem i porozmawiamy sobie o czymś, co zapewne, jeśli powiem wam nazwę, to nic wam nie powiem, bo to system trójwymiarowego cyfrowego obrazowania mikroskopowego dla chirurgii oka i neurochirurgii. Ale o tym wszystkim za chwilę, ponieważ spróbujemy wam odpowiedzieć od samego początku, o co w ogóle chodzi.
Naukąt!
To ja może zaanonsuję tak znowu trochę historycznie. Ja bardzo długo wywodzę się, można powiedzieć, z fizyki laserów i bardzo długo budowałem lasery. Potem jakoś po 10 latach zajmowania się laserami, pomiarami impulsów laserowych, to jest taka dziedzina sama w sobie, która wtedy się bardzo rozwijała, przeniosłem się trochę w stronę wytwarzania takich bardzo małych struktur o ciekawych właściwościach optycznych, a potem 3 lata temu trafiłem tak trochę przypadkiem do Londynu, do takiej grupy, która na Wydziale Inżynierii, która to grupa współpracuje ściśle z, jak się dowiedziałem, potem jednym z dwóch najlepszych szpitali okulistycznych na świecie, czyli z Moorfields Eye Hospital w Londynie. I jest taka myśl, żeby połączyć jakoś pomysły lekarzy na nowe terapie i wiedzę inżynierów o tym, co jest możliwe do zrobienia i jak to zrobić, żeby właśnie próbować nowe, unikalne terapie okulistyczne. I to jest bardzo szeroki zakres pomysłów i takich kalibru tych projektów, począwszy od takich, żeby zbudować takie roboty, które będą jakoś wspomagać te operacje okulistyczne, to dowiedziałem się na przykład, że najczęstszą przyczyną utraty wzroku u starszych osób, takich po 50 w krajach zachodnich, jest coś, co się nazywa zwyrodnienie plamki żółtej. W zasadzie to jest choroba nieuleczalna, można trochę jej postęp hamować, wykonując takie zastrzyki do gałki ocznej. To wydaje się bardzo proste, no taki zastrzyk to tam pewnie studenci medycyny uczą się robić na specjalizacji okulistyka na pierwszym roku. Tylko okazuje się, że tych pacjentów już jest tylu, że wyliczono, że w samych Stanach Zjednoczonych to musiałoby 300 lekarzy okulistów na cały etat nie robić nic innego, tylko te zastrzyki. Pewnie w Polsce też jest to jakaś liczba dość duża, a będzie coraz większa. Więc taki zastrzyk robi się parę minut, ale jak mamy miliony pacjentów, to z tych paru minut robi się właśnie kilkaset etatów lekarskich. No i pytanie, czy na przykład takiej prostej procedury nie mógłby robić robot. Albo jakoś wspomagany przez lekarza tylko, albo zupełnie autonomicznie. Także, prawda, tylko pielęgniarka, powiedzmy, przygotowuje pacjenta do zabiegu, on gdzieś tam sobie siada i po 2 minutach wstaje i siada następny. To jest taka prosta dosyć procedura, a i tak zrobienie tego na razie napotyka na niewyobrażalną ilość, na liczbę problemów. No a takie wizje zupełnie już teraz co z rodem z science fiction.
Czy mogę wejść słowo? Czy te problemy pojawiają się ze względów technologiczno-infrastrukturalnych, czy bardziej przeciwko wprowadzaniu już zaawansowanej robotyki do takich zadań?
A to jest bardzo interesujące zagadnienie, z którym ja, będąc fizykiem zajmującym się laserami, czyli mój cykl produkcyjny, jeżeli tak to nazwiemy, to wyglądał tak, że mamy jakiś pomysł, idziemy do laboratorium, robimy eksperymenty, analizujemy dane, publikujemy dane i koniec. Teraz jeżeli człowiek zaczyna się zajmować takim czymś na pograniczu medycyny, to uświadamia sobie, że tam, tak nazwijmy to, cykl produkcyjny jest fundamentalnie inny, jeżeli my w ogóle myślimy o tym, żeby nasz pomysł kiedykolwiek się znalazł na sali operacyjnej. Możemy myśleć, że to tylko chodzi o publikowanie. No, na mnie chodziło tylko o publikowanie i stale jakby podtrzymywaliśmy tę myśl, że my pracujemy nad czymś, co kiedyś naprawdę ma lekarz wziąć do ręki albo robot wziąć do swojej końcówki. Więc i tam to są zupełnie nowe wszechświaty się otwierają, no chociażby dlatego, że jeżeli chce się jakiś produkt, żeby wszedł na salę operacyjną, no to on musi uzyskać certyfikacje odpowiednie. To certyfikowanie to jest droga przez mękę. Są całe firmy, które tylko tym się zajmują, czyli można wynająć taką firmę, która ten proces przeprowadzi i to kosztuje niemałe pieniądze. I okazuje się, że taki inżynier, który myśli o tym, że jego produkt ma być kiedyś używany, nie wiem, do leczenia, do terapii, do diagnostyki, to już od samego początku musi zastanawiać się nad takimi zagadnieniami, jak na przykład, czy jak tu użyję takiego materiału, to ten materiał ma szansę być certyfikowany do użycia, nie wiem, w ciele pacjenta. I bardzo często musi podjąć taką decyzję, że użyję gorszego materiału, niż bym chciał z inżynierskiego punktu widzenia, ale na przykład ten materiał już jest dopuszczony i ma już tę certyfikację, co zaoszczędzi mi 5 lat. I może moje urządzenie nie będzie aż tak świetnie działać, ale będzie miało szansę w jakimś skończonym czasie być użyte naprawdę. Więc to jest to. Następny taki wszechświat, który człowiek sobie musi uświadomić, no to jest to właśnie, czego chcą lekarze. I co lekarze są skłonni w ogóle, czego są skłonni użyć. Bo co z tego, że zrobimy im jakieś wspaniałe nowe narzędzie, jak potem lekarz powie, ale ja nie chcę tego, mi wystarczy to stare i ja już się przyzwyczaiłem i to, że tam mogę coś trochę szybciej zrobić, to mnie nie przekonuje. Więc trzeba od samego początku pytać lekarzy, czy to, co my mamy w głowie, ten nasz inżynierski pomysł, to czy to jest dla nich w ogóle do przyjęcia. I ja dzięki temu, będąc przez rok w Londynie, spędziłem sporo czasu na sali operacyjnej, oglądając takie zabiegi, no bo co z tego, że nasz robot będzie świetnie tam wspomagał pracę chirurga i umożliwiał mu jakieś zastrzyki do siatkówki z mikronową precyzją, jak potem chirurg powie, ale tu nie może być takie ramię robota, bo ja tu trzymam rękę, a tu mi zasłania, tak, i nie widzę, co tam się dzieje. Więc czysty naukowiec, który chodzi tylko do laboratorium, zupełnie nie jest świadomy tego. Nie wiem, jak w Polsce inżynieria taka biomedyczna wygląda. My mamy spore sukcesy, bo przecież w końcu ten robot polski operacyjny jakoś jest i działa. Ale nie wiem, czy studentów na przykład uczy się o takich rzeczach, że jak chcesz być inżynierem biomedycznym, to musisz właśnie myśleć i o tych procesach certyfikacji, i o tych kompromisach, które musisz czasami zawrzeć sam ze sobą, i o tym, że musisz ciągle z lekarzami rozmawiać, czy to, co wymyśliłeś, to jest dla nich ciekawe i czy będą chcieli tego użyć.
Jak wygląda sam projekt systemu trójwymiarowego cyfrowego obrazowania mikroskopowego dla chirurgii oka i neurochirurgii? O tym wszystkim dzisiaj opowiadamy w Naukącie, a dokładnie opowiada doktor habilitowany Piotr Wasylczyk.
Naukąt.
Operacje okulistyczne, takie większość operacji, a już w szczególności takie operacje siatkówki, gdzie jest bardzo duża precyzja potrzebna, robi się pod mikroskopem. I to musi być w dodatku taki mikroskop stereoskopowy, to znaczy lekarz musi rzeczywiście w trzech wymiarach widzieć, co tam w tym oku robi, tak używając narzędzi wielkości igły, takich szczypczyków średnicy pół milimetra, musi być w stanie, no w zasadzie on kieruje tylko tym, co widzi, zobaczyć jest coś bardzo trudne, na przykład dlatego, że siatkówka to są takie warstwy cieniutkie, przezroczyste. Więc to, że on dobrze musi widzieć, co tam się dzieje, to jest absolutnie kluczowe. No i zwykle on siedzi nad mikroskopem, co po pierwsze wymusza taką niezbyt wygodną pozycję. Jak wiele godzin operuje, to nie jest bardzo ergonomiczne. Poza tym jeszcze taki typowy mikroskop operacyjny, no to pozwala tylko na to, żeby oglądał ten, kto operuje, i asystent albo student. Ma jeszcze drugi taki z boku, drugą parę okularów, przez które druga osoba może oglądać to samo. I nasz pomysł, zresztą to nie jest nowy zupełnie pomysł, bo już takie rozwiązania są. Potem powiem, w czym może nasze będzie lepsze albo inne. Jest taki, żeby zamiast patrzeć w tę parę okularów, żeby lekarz na telewizorze takim 3D widział to, co dzieje się w oku. I sama ta koncepcja, no to nie jest jakaś niesłychanie złożona, myśmy tutaj nic nie odkryli, to jest taki projekt, żeby wziąć parę gotowych elementów, no przemyśleć najpierw, co to mają być za elementy, i zmontować z nich taką przystawkę do mikroskopu, która właśnie umożliwia, potem lekarz zakłada sobie trójwymiarowe okulary, takie jak w kinie, i na wielkim monitorze, już wtedy nie tylko on, ale no w zasadzie dowolna liczba osób, a również można taki obraz przesłać sobie, prawda, do sali wykładowej albo do innego lekarza na drugim końcu świata, i oni wszyscy mogą w trzech wymiarach oglądać te powiększone obrazy w trakcie różnych zabiegów. To jest taki pierwszy krok, czyli to, że my oferujemy taką przystawkę do już istniejących mikroskopów, ale chcemy jeszcze iść krok dalej i zaprojektować od zera taki mikroskop już całkowicie cyfrowy, gdzie już nie da się zajrzeć okiem tam, bo już nie ma gdzie zajrzeć, a który tylko daje obraz na trójwymiarowym monitorze. I to może być interesujące, chociażby z tego względu, że taki mikroskop może być dużo, dużo mniejszy i lżejszy i nie będzie potrzebował. No w tej chwili taki mikroskop waży kilkanaście kilogramów i musi wisieć na takim ogromnym albo statywie, albo takim ramieniu przyczepionym do sufitu, więc to wszystko można wyeliminować z sali operacyjnej, bo to może być mikroskop, który cały będzie wielkości, no nie wiem, mojej pięści i będzie mógł wisieć sobie na jakimś malutkim, delikatnym statywie.
Zastanawiam się, dlaczego jeszcze nikt wcześniej na to nie wpadł, szczerze mówiąc, bo zastanawiam się, czy jest jakaś dziedzina, która nie zmieniła się przez ostatnie 30 lat, 40 lat z tej właśnie typowo analogowej już na cyfrową. I trochę nie mam pomysłu.
No to takie obrazowanie cyfrowe w medycynie jakoś powoli wchodzi do użytku, prawda? Jest już taka możliwość, że można sobie podłączać kamery do mikroskopów. To już, powiedzmy, takie kamery zwykłe, nie trójwymiarowe, no to już jest standard, że można zapisywać operacje na przykład. No ale taki dwuwymiarowy obraz to nie jest wystarczający. No, nikt nie zgodziłby się robić operacji patrząc tylko na dwuwymiarowy monitor, bo to jest za mało informacji. Jest jedna firma z Kalifornii, która oferuje taką przystawkę, no ale właśnie my chcemy pójść dalej. My to traktujemy tylko jako punkt wyjścia do takiej konstrukcji mikroskopu całkowicie cyfrowego, która to konstrukcja okazuje się wcale nie taka bardzo złożona, bo te mikroskopy nie mają jakiegoś wielkiego powiększenia, więc tam ten układ optyczny jest, wydaje mi się, w naszym zasięgu. Już mamy taką firmę z Krakowa zainteresowaną tym, żeby z nami tę część optyczną właśnie zaprojektować, i teraz szukamy jeszcze takiego partnera z dobrą wiedzą w cyfrowym przetwarzaniu obrazów, żeby już nie na bazie gotowych elementów, ale takich układu zaprojektowanego od zera zrobić tę część z akwizycją i przetwarzaniem obrazów.
Skoro mówimy o trójwymiarowych okularach, to na pewno powinno paść pytanie o rozszerzenie tej rzeczywistości.
A to właśnie bardzo ciekawie nawiązuje do tego, co mówiłem o pytaniu lekarzy, czego oni chcą. Więc jak się zapyta lekarza, no bo inżynier mógłby sobie tak pomyśleć, ha, no to przecież najlepiej by było, jakby ten lekarz założył sobie takie okulary wirtualnej rzeczywistości i się znalazł w środku tego oka, które operuje, co technicznie jest pewnie do zrobienia. I tu okazuje się, że lekarz nigdy takich okularów nie włoży, bo on potrzebuje widzieć, co się dzieje wokół niego na sali operacyjnej. Więc możemy jemu oczywiście dać więcej informacji, tak jakby nałożyć na to, co on widzi, jakieś dodatkowe informacje, które dla niego mogłyby być przydatne, ale na pewno żaden lekarz, przynajmniej taki obecnie operujący, nie chciałby mieć takiego systemu, gdzie on będzie odcięty od tego, co dzieje się na sali operacyjnej wokół niego. To już wiemy od lekarzy. Kto wie, może za 10 pokoleń lekarzy już będzie inaczej, może już oni będą tylko tak operować, że będą zakładać sobie gogle do wirtualnej rzeczywistości i się czuć jak we wnętrzu oka. Ale na razie to jest nie, oni po prostu tego nie chcą. I to właśnie taka jest konfrontacja z tego, co my moglibyśmy pewnie spróbować zrobić, a tym, co realnie na sali operacyjnej mogłoby być użyte. Zresztą tutaj jeszcze taki inny problem, z którym się zetknąłem, to że my mamy w tej chwili taką technikę tomografii optycznej, która pozwala robić trójwymiarowe obrazy siatkówki, zaglądać w głąb siatkówki i to już prawie z taką rozdzielczością na poziomie pojedynczych komórek. I to można robić już w zasadzie w czasie rzeczywistym, więc wydaje się, że w czasie takich operacji, gdzie trzeba coś wstrzyknąć między te warstwy siatkówki, dokładnie właśnie między 6. a 7. warstwę, a to tam jest 10 warstw i one w sumie mają grubość tyle co 2 kartki papieru, a igła to jest taka jak pół włosa. No to byłoby świetne, ale okazuje się, że dużym problemem jest to, jak wyświetlić taki trójwymiarowy obraz, żeby on był użyteczny. To znaczy, w jakiej postaci on ma być przedstawiony na ekranie, żeby dla lekarza to była użyteczna informacja. Więc to są problemy takie, wydaje się, trywialne, czy jakby poboczne, a tymczasem one są kluczowe, jeżeli my naprawdę chcemy dać użyteczne narzędzie.
No tak, bo zrobienie samego narzędzia pewno nie byłoby problemem, ale żeby jeszcze to narzędzie znalazło zastosowanie, no to chyba głównie o to się rozchodzi właśnie.
No właśnie, więc trzeba cały czas, to jest takie trochę podejście, nie wiem, może tak teraz mi przyszło do głowy, no takie marketingowe, prawda, że ja cały czas muszę myśleć, czego chce mój klient, tak nazwijmy to, ten odbiorca końcowy, że ja pracuję dla niego. Jakiekolwiek ja nie wymyślę wspaniałe tutaj pomysły inżynieryjno-naukowe, to jeżeli to nie jest z myślą o tym, że ktoś ma tego użyć, to to właściwie jest bezwartościowe.
Czy jest jakiś przybliżony termin realizacji tego założenia?
No to pierwszy prototyp leży już tu na biurku i już jesteśmy umówieni w kilku miejscach, żeby pokazać lekarzom taki pierwszy prototyp, żeby właśnie dostać od nich informację zwrotną, czy im się to podoba, czy to jest za duże, za małe, za rozdzielczość niewystarczająca, mryga, okulary niewygodne, monitor za duży, za mały. Spodziewam się, że będzie dużo takich informacji. Ten rynek o chirurgii okulistycznej, to jest rynek bardzo wąski. To w Polsce, jak się dowiedziałem, jest około 30 takich chirurgów siatkówkowych, więc to nie jest porażająca liczba, ale jak pewnie każdy, kto chodzi czasem do dentysty, wie, teraz coraz więcej zabiegów również stomatologicznych wykonuje się pod mikroskopem. Więc to jest oczywiście rynek o rzędy wielkości większy, więc chcemy też pokazać stomatologom taki układ do ich mikroskopu i zapytać ich, czy dla nich to byłoby ciekawe. I to jest kwestia najbliższych kilku tygodni, bo ten prototyp taki, ja go nazywam zerowym, ale to jest taki już w pełni działający prototyp, który można założyć do mikroskopu firmy Zeiss, takiego, którego się używa powszechnie na salach operacyjnych i można, no na pewno to jeszcze nie na pacjentach, ale tak na sucho przynajmniej można zobaczyć, co to właściwie oferuje, czy to jest atrakcyjne dla potencjalnych użytkowników. Także to są już tygodnie, pojedyncze tygodnie.
Naukąt!
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, ja dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. A na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przeniesiemy się, jak zwykle, we wtorek. Cześć, Warszawo!